sieci ciepłowniczych, wodnych, kanalizacyjnych, energetycznych, w ogóle niezgodnych z planami, z dokumentacją, bo kiedyś, jak Państwo pamiętacie, za komuny to nie było najważniejsze, gdzie się kładzie. W dokumentacji było tak, ale robotnik uważał, że tędy będzie lepiej. No i położył tędy. A w dokumentacji dalej tutaj te przekładki, te inne rzeczy podrażają nam koszty tej inwestycji. Natomiast ja wierzę, że do października, najpóźniej tego roku, inwestycja powinna być zakończona. Cóż jeszcze? Z takich ważniejszych spraw, które akurat Państwa nie dotyczą, być może w większości, ale wprowadziliśmy kartę wielkiej rodziny, czyli wprowadziliśmy kartę, która umożliwia rodzinom, które mają od 3 dzieci wzwyż, szereg ulg. Tym rodzinom, z którymi się żyje najtrudniej, ponieważ wiadomo, wychować gromadkę dzieci to jest olbrzymi wydatek. Dlatego mają szereg ulg z komunikacji miejskiej, w opłatach, żeby ulżyć tym rodzinom. To udało się wprowadzić. Obniżyliśmy czynsze w lokalach komunalnych, obniżyliśmy ceny biletów komunikacji miejskiej, nie podnieśliśmy cen wody, co jest od kilku lat pierwszy raz się wydarzyło, że woda nie podrożała w naszym mieście, ani woda, ani ścieki. Nie podnieśliśmy podatków od nieruchomości. Jak Państwo pamiętacie, podatki od Waszych mieszkań są takie same jak w roku poprzednim, a co roku rosły te opłaty. Także szereg takich zmian wprowadziliśmy, które może w niewystarczający sposób, ale wspierają te elbląskie rodziny, żeby im się żyło łatwiej. Rozmawiamy również z inwestorami. Nagrodę prezydenta miasta Elbląga otrzymała firma Acoustic. To jest elbląska firma. To są inżynierowie tutaj wykształceni, którzy byli podwykonawcami dla norweskich firm. Robili takie urządzenia na platformy wiertnicze. Po kilku latach takiego dzierżawienia lokali doszli do wniosku, że okrzepli na tyle, że mogą wybudować własny zakład. I w ubiegłym roku na jesieni podpisaliśmy umowę z firmą Acoustic. Już buduje zakład na Modrzewinie i obiecują, że do jesieni tego roku ten zakład będzie stały. Elbląscy inżynierowie, młodzi ludzie budują zakład i stworzą nowe miejsca pracy. Kolejna firma Dunstan. Też już podpisaliśmy umowę, też budują zakład i też będą tworzyli miejsca pracy. Jeździmy do Kaliningradu, bo ja uważam, że nie należy szukać gdzieś w Dubajach, w Chinach, jak moi poprzednicy, tych inwestorów, bo oni to nie przyjadą. Nie przyjadą Arabowie do nas tutaj zbudować nam zakładów pracy. Jeżeli ktoś zainwestuje, to sąsiedzi. I współpracuje z Kaliningradem, z najbliższym tym otoczeniem, z Litwą, Łotwą, bo tutaj uważam, że wśród sąsiadów możemy stworzyć wspólnie jakieś wspólne interesy. Rosjan widać już na co dzień w Elblągu, że oni przyjeżdżają, robią zakupy w naszych sklepach, wydają tutaj pieniądze. Ważne, żeby tych osób przyjeżdżających było więcej, bo oni jak przyjadą, to nie tylko zrobią zakupy, tylko jak stworzymy im na te odpowiednie propozycje, to oni tutaj będą mieszkali w naszych hotelach. Tutaj wydadzą pieniądze, tutaj coś zjedzą w naszych restauracjach, a na tym się Elblążanie będą bogacić, tak jak przed laty. Elbląg się bogacił między innymi na handlu, na tych usługach, które świadczył, na porcie, który istniał. Elbląg był z tego słynny, bo miejsce, w którym głównie kupczyło się, czyli na handlu przede wszystkim. Później był Szichał i wielkie zakłady przemysłowe metalowe. Szkoda, że zamek tak źle skończył, ale ja wierzę, że inżynierowie, którzy tutaj mieszkają i ta myśl techniczna jest dalej cenna i jest wartością w Elblągu. Także wspieramy szereg różnych tutaj instytucji i firm. Współpracujemy z zagranicą, ale to najbliższą, po to, żeby ściągać inwestorów i tworzyć nowe miejsca pracy. Nie wiem, czy o wszystkim powiedziałem. Centrum rekreacji wodnej. Jak zrezygnowaliśmy ze stadionu, no to wszyscy mówili, no Elbląg oddał pieniądze i przepadli. Zrobiliśmy w ciągu 1,5 miesiąca bardzo dobry projekt. I to tutaj nasi fachowcy zrobili i urzędnicy. Powołałem taki zespół, który w ciągu półtora miesiąca stworzył nowy projekt, bo w Elblągu nie ma takiego basenu. Ten jeden, który istnieje, to jeszcze wybudowany w latach 70. On już praktycznie nie spełnia takich wymogów, jakie powinny mieć standardy krytych pływalni czy takich centrów rekreacyjnych. Złożyliśmy projekt, ja cały czas mówiłem, że on jest najlepszy. Wszyscy mówili, że jak ja, to jestem bezczelny, że tutaj pana marszałka stawiam pod ścianą. Ja byłem przekonany, że rzeczywiście to jest najlepszy projekt, jaki złożyliśmy. 6 miast konkurowało i my wygraliśmy tą rywalizację. Wygraliśmy z Olsztynem, z Iławą, z Morągiem i to całą tą pulę pieniędzy, ponad 16 milionów złotych, przejął Elbląg, wygrała przetarg firma elbląska, Elzabut, a więc pieniądze zostają w Elblągu, firma elbląska wybuduje nam tą krytą pływalnię, a za półtora roku, nawet za niecałe półtora roku, w czerwcu 2015 obiecuję Państwu, że będziemy tam wspólnie pluskać. Także wierzę w to, że damy radę. Teraz pracujemy nad uchwałą śmieciową. Chcemy obniżyć cenę śmieci. Chcieliśmy to zrobić wczoraj na sesji, ale ze względu na kontrowersje między radnymi a prezydentem nie chciałem, żeby to doszło do takiego konfliktu, który popsuje to porozumienie, dlatego wolałem przełożyć tą sytuację o 2 tygodnie, żeby jeszcze się dogadać, porozumieć i żeby cena śmieci była niższa od obecnej. To jest ważne, bo to państwo, każdy płaci za te śmieci. Chcemy również preferować, żeby te śmieci segregowane były dużo tańsze od tych niesegregowanych. Po prostu, kto się poświęci i zacznie w tych śmieciach grzebać, to niech za to dużo mniej płaci. Za to, że segreguje. Ten, co nie segreguje, będzie płacił ciut więcej. Ale stworzymy takie warunki, żeby była segregacja i żeby wszyscy mieli niższe opłaty. Nie płacili 14,50 tak jak teraz, tylko znacznie niżej. Być może 13 zł, 13,50. Zobaczymy. Trwają w tej chwili wyliczenia, ale będzie dużo mniej. A segregowane chcemy, żeby za nie płacić około 9 zł. Także jeżeli się uda, to będzie wspaniale. Wiem, że jest tutaj dużo problemów pewnie i w Państwa dzielnicy, chociaż muszę powiedzieć, że generalnie tak z punktu widzenia prezydenta ta dzielnica dobrze się prezentuje w porównaniu do tych innych dzielnic mieszkaniowych, na pewno dużo lepiej niż inne dzielnice. Są panowie dzielnicami nie dlatego, żeby kogoś tu dyscyplinować, proszę się tego nie bać. Po prostu zawsze zapraszam panów dzielnicowych, bo jeżeli jakieś są sprawy związane z porządkiem, dyscypliną czy jakimiś wydarzeniami tego typu, to są osoby, które mogą to zanotować albo wyjaśnić. Wiem, że tutaj są problemy te nieszczęsne dziki. Pewnie też będą pytania na ten temat. No ale to są takie problemy cywilizacji. Tyle na początek. Jeżeli będą pytania, chętnie na nie odpowiem. Właśnie prosiłbym Państwa o to, żeby jednak o 19 mi wypuścić, bo jeszcze nie kończę dzisiaj dnia pracy, także jeszcze czeka mnie kolejne spotkanie o 19:30, a nie chciałbym się na nie spóźnić. Dziękuję. Jak będziecie Państwo pytali, będę odpowiadał. Proszę bardzo.
Gdy obejmował Pan swoją prezydenturę w zeszłym roku, jeden z moich znajomych powiedział, że nie należy Panu gratulować, lecz współczuć z tego względu, że Elbląg jest rozkopany i zadłużony. Dlatego też, skoro wywiązał Pan się z większości swoich obietnic, należy Panu podziękować i gratulować. Przechodzę do rzeczy. Ulica Królewiecka 27. Policja razem ze Strażą Miejską dość... No jeszcze nieskutecznie walczy z osobami spożywającymi alkohol, także działania są, natomiast należałoby tam bardziej jeszcze się do tego tam przyłożyć. Jeżeli chodzi o ulicę Częstochowską na odcinku, gdy wpada ona do ulicy Królewieckiej, aż do przedszkola na ulicy Częstochowskiej, matki z moimi dziećmi tam odprowadzają się nawzajem, natomiast nie ma chodnika, po którym mogłyby chodzić i jest dość spore zagrożenie. Kolejna sprawa to Honecker 207, 205 i Częstochowska 2B. Były elektrownie budowane, kiedy nikt nie przewidział, że taki będzie boom, jeżeli chodzi o motoryzację i w przyszłości, jeżeli jakieś tam będą finanse na ten projekt, to chcieli, żeby Urząd Miejski się przyjrzał tej sprawie. Dziękuję.
Ja może będę, proszę uprzejmie, tylko ja będę, bo jak tak to nie, będzie dużo pytań, ja nie, może mogę pomijać, może ja będę odpowiadał, dobrze? To jeżeli chodzi o te bezpieczeństwo, widziałem, że panowie policjanci kiwali głową, także, że jest to, znają temat, na pewno będziemy starali się go rozwiązywać z tym porządkiem, z dyscypliną. Natomiast mogę państwu powiedzieć jedno, że ulica Częstochowska, o której pan mówił, została wpisana do budżetu miasta i w tym roku rozpoczniemy już pierwszy etap jej modernizacji. Jest to duże zadanie, będzie kosztowało ponad 3 miliony złotych i w tym roku zaczynamy już pierwszy etap. Także małymi krokami, może bez wielkich fanfar, bo ja wiem, że Częstochowska już była wielokrotnie wpisywana i ciągle spadała z budżetu miasta. W tym roku jest wpisana i na pewno zaczniemy remont tej ulicy. Podzielimy na etapy i co roku będziemy ją, w ciągu dwóch, góra, trzech lat będzie łącznie z tymi bocznymi uliczkami, powinno być znacznie lepiej. Mamy to ujęte w budżecie. Także jest postęp. Mam nadzieję, że będzie.
Proszę. Nazywam się Korzeński Mirosław. Mieszkam na osiedlu nad Jarem, z czego jestem bardzo zadowolony. Od 30 lat. Chciałem nawiązać do tego, co pan, panie prezydencie, powiedział na temat naszego osiedla. Otóż moja osobista uwaga jest taka i refleksja, że faktycznie osiedle nasze zarządzane i zagospodarowywane jest w sposób bardzo rozsądny, gospodarski i w sposób taki, który uprzyjemnia nam mieszkańcom tutaj żyć. Mam takie pytanie, jeśli mam. Po pierwsze, na terenie osiedla nad Jarem są takie enklawy terenów miejskich. To jest teren w okolicach ulicy Kłoczewskiego, to jest tutaj taki plac Porawy koło szkoły. Chciałem się dowiedzieć, one mają swoje umiejscowienie w planie zagospodarowania przez przemysł. Chciałem się dowiedzieć, czy te plany będą ze strony miasta w jakiś sposób realizowane. Jeśli tak, to może chociaż tak szacunkowo dałoby się określić okres. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest kwestia już taka ogólnomiejska. Wiemy, że w wyniku ruchów demograficznych w mieście są problemy, konkretne bardzo problemy oświatowe. Czy pan prezydent ma w tym względzie jakieś plany, jakąś politykę założoną? To by mnie ta sprawa interesowała. I jeszcze jeden problem. Od wielu lat dyskutowany jest problem przeprawy na drugą stronę torów kolejowych, czyli na Zatorze. Jak ta sprawa wygląda w tej chwili? Czy dalej jest preferowana ta koncepcja w osi ulicy Skrzydlatej? Bo tam była alternatywnie rozważana również ulica Malborska swego czasu. I czy w ogóle ten projekt jest w zakresie państwa rozważań? Dziękuję bardzo.
To kolejny.
Pan prezydent odpowiada, tak?
Tak, to tak się pogubimy.
Bardzo dobrze.
Trzy pytania były. Te ulice wewnątrz spółdzielcze na styku z tymi naszymi, bo pan prezes również mi na to zwracał uwagę, jest szkoła podstawowa, która jest obiektem miejskim, jest przedszkole i te małe ulice osiedlowe, często wąskie, które jak gdyby nie mogą nadążyć z tą przepustowością i parkingi.
Ale i całe tereny.
I całe tereny, tak. Które tutaj zostały zagospodarowane na przykład przez pana Metycha i inne osoby. Miasto sprzedawało te tereny. Staramy się, proszę państwa, w tej chwili już się nic nie da zrobić. To jest zbyt krótki okres do końca kadencji. Ta kadencja w ogóle jest krótka. Ona jest rok z haczykiem. Ja muszę pewne rzeczy jak gdyby uporządkować, zakończyć. żeby łatwiej nam się żyło w mieście. Natomiast oczywiście mamy jakieś plany już na przyszłość. Bo ja wierzę, że po to się spotykam z Państwem, żeby Państwa przekonać do siebie i żebyście Państwo na mnie oddali w przyszłości głosy jako dobrego gospodarza, a nie na moich konkurentów. W związku z tym chodzi o to, że my zabiegamy o środki unijne w tej chwili, bo jest ta nowa perspektywa 2014-2020 i dobrze jest, że jesteśmy tak dużym ośrodkiem. Pewnie żadna nowość, ja nie jestem sympatykiem tego warmińsko-mazurskiego województwa, większość wiążąc, to tak nie bardzo się cieszę z tej przynależności. Natomiast łatwiej jest nam pozyskać środki, bo oprócz tego dużego Olsztyna, to my jesteśmy tym drugim miastem w województwie. W związku z tym tutaj powstanie Elbląski obszar funkcjonalny, czyli my oddziałujemy nie tylko na miasto Elbląg, my oddziałujemy na cały taki subregion, aż od Braniewa, tak naprawdę po Mierzeję Wiślaną i Nowy Dwór. Czyli Elbląg oddziałuje różnie, kulturowo, oświatowo, zdrowotnie, mamy szpitale, na znacznie szerszy okręg niż samo miasto. W związku z tym w tym nowym rozdaniu mamy przyznane środki już na ZIT-y, czyli to zintegrowane inwestycje terytorialne. My jesteśmy w centrum tego ośrodka i około 150 milionów złotych otrzymamy z tego tytułu, że jesteśmy takim subregionem. Co prawda musimy się podzielić z 5 gminami, ale to są małe gminy. Gmina Elbląg, gmina Młynary, gmina Markusy i Torpińsko. Także
150 na rok?
Nie, 150 milionów dodatkowo. Bez żadnych konkursów, bez niczego.
Na 6 lat.
Ale nie musimy zabiegać na to w żadnych konkursach. Nie musimy pisać projektów, to są pieniądze na te najważniejsze rzeczy, które należy tutaj na naszym terenie zrobić. A o resztę możemy się tak jak i wybiegać normalnie, pisząc projekty. Także ja wierzę, że te miliony, które pozyskamy, wydamy właśnie na takie rzeczy, których w projektach już nie będzie. Patrzymy, na co są przeznaczone środki w projektach. I tam będziemy się koncentrowali, nasi urzędnicy, żeby wpisać projekty, a tego, czego nie będzie można z RPO pozyskać, będziemy właśnie z tych ZIT-ów, na które nam dano pieniądze. I to jest ta sprawa. I wtedy właśnie te sprawy drogowe będziemy chcieli z tych rzeczy rozwiązać. Drugie pytanie dotyczyło... chodziło o lotniczą i trzecie...
I szkołę.
I szkołę.
Tak, i szkołę. Oświata w ogóle, tak. Rzeczywiście ma pan rację, niż demograficzne dotyka Elbląg. Część mieszkańców wyjechała gdzieś tam za chlebem do różnych miejscowości. Co prawda oni są zameldowani przeważnie w Elblągu, a pracują za granicą i tam te dzieci się rodzą. Niestety te statystyki dla Elbląga nie są najlepsze. Ja dostaję takie informacje, pewnie Państwo sami zauważacie, że raz społeczeństwo się starzeje, to dobrze, że dłużej żyjemy, natomiast niedobrze, że tych młodych ludzi tak mało przebywa w Elblągu. I pewnie to dotknie również oświatę. Tutaj nie ma zagrożeń na Państwa siebie. Macie dobrą placówkę oświatową, to jest zespół szkół, tak? Bo to jest gimnazjum i szkoła podstawowa, w związku z tym tutaj jak gdyby nie ma do tego wątpliwości, ta szkoła na pewno będzie funkcjonowała. Gorzej jest z takimi szkołami małymi, których jest kilka w Elblągu. Tam się sympatycznie uczy, bo jest mało uczniów i lepsze warunki. Natomiast koszty utrzymania tych placówek przerastają możliwości często budżetu. Na pewno to się nie stanie teraz. Ja mówię, jeżeli ta sytuacja będzie się pogłębiała, trzeba będzie rozważać, żeby niektóre szkoły być może łączyć, być może któreś z placówek zamknąć w przyszłości. Pewnie tak się zdarzy. Natomiast musi to być poprzedzone. Ja nie postępuję zbyt pochopnie. Najpierw słucham ludzi, wolę się poradzić kilka razy niż podjąć decyzję i później mi żałować. Dlatego naprawdę wierzcie mi Państwo, że wszystko będzie zrobione z rozwagą, żeby tutaj nie zaszkodzić ani nauczycielom, ani to, żeby to było rozważne i nie pozbawiło jakiejś dzielnicy, na przykład jedynej takiej placówki, bo często ta szkoła stanie się również biblioteką, miejscem spotkań, tak jak na przykład na Zatorzu, prawda? W związku z tym zamknięcie tego gimnazjum tam na ulicy Lotniczej pozbawiłoby ten teren właściwie wszelkich jednostek kultury tam na tym terenie. Dlatego będziemy na tym, myślimy o tym już w tej chwili, analizujemy sytuację, natomiast będziemy te decyzje podejmowali bardzo roztropnie. Ale ma pan rację, to jest bardzo niepokojące. Po to jest między innymi taka ta również dużej rodziny, żeby, jeżeli już te dzieci, gdzieś ta rodzina się zdecyduje, żeby więcej niż dwoje urodzić i opiekować się nimi, to trzeba im pomóc. Niech ci ludzie odczuwają, że jest pomoc miasta w tych sprawach, że oni są rodziną wielodzietną. Trzecia sprawa tego tunelu. Elbląg w ubiegłym roku zakupił tą jednostkę wojskową na ulicy Lotniczej. Za Euchę, tą szkołą wyższą, zakupił tą jednostkę za 4,5 miliona złotych. I proszę Państwa, w tej jednostce jest droga asfaltowa. Później jest przerwa, kawałek trawy. Pamiętacie Państwo, może ci, którzy byli na, jak była wizyta papieża Ojca Świętego w Elblągu, to tam niedaleko był ten kopiec i tam go witaliśmy. Jest tam taka droga, część taka łąki. Właściwie niewielki ten odcinek, to jest kilkaset metrów. Gdybyśmy połączyli z ulicą Akacjową, to mamy awaryjny wyjazd z tej dzielnicy, żeby nie stać przy tych szlabanach. Natomiast w samym tutaj torowisku, tym PKP, w tej chwili, i ja to wymyśliłem, od razu mówię, są analizy zrobione, że znacznie łatwiej jest wykonać tunel niż wiadukt. Bo cały czas mówiono o tym wiadukcie, który powoduje to, że muszą odpowiednie spadki być tego. On musi być długi, żeby te pochyłości odpowiednio, pod odpowiednim kątem były. W związku z tym on wydłuża, że właściwie od McDonalda, zaczynając ten wiadukt, należałoby go skończyć tam właściwie przy tym rozwidleniu Lotniczej Skrzydlatej pewnie. Natomiast te tunele, czy takie właściwie wykopy, one mają swoją nazwę. W Krakowie jest tam. Wydrążone w ziemi, zabezpieczone odpowiednio, no tak jak się drąży tunel pod rzeką, czy w górze. Powodowałoby to, że te prace inżynieryjne są znacznie tańsze. Chodzi tylko o badania geologiczne, czy w tym terenie można to zrobić. Ale tutaj nam podpowiedziano, że skoro na tą wizytę papieża można było wykopać ten tunel pieszy, łączący ulicę Grunwaldzką pod torami kolejowymi, żeby mogli ci pielgrzymi wydostać się na ulicę Lotniczą i nic nie stało na przeszkodzie, to być może ten grunt niewiele się różni jeden od drugiego, bo to jest w odległości kilkuset metrów. Jeżeli te badania geologiczne się sprawdzą, to lepiej wykopać ten tunel, bo on mniej kosztuje, nie powodowałby tylu kolizji, tyle konfliktów, a rozwiązałby sprawę. Ale wcześniej byśmy zrobili właśnie to połączenie z ulicą Akacjową, bo to jest kilkaset metrów drogi i może to nie byłoby rewelacyjne połączenie, ale już w takich sytuacjach krytycznych, gdzie liczą się minuty, żeby się wydostać z ulicy Zatorze, to przejazd przez tą jednostkę wojskową i przez ten wiadukt później dookoła można się wydostać do Elbląga, powodowałby to, że nie byłoby tego odcięcia i takiego odbioru przez Zatorze, że on właśnie jest na końcu świata. To chyba te wszystkie trzy pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Chociaż moje tematy były tutaj poruszane, tu pan poruszył, odnośnie chodnika na ulicy Częstochowskiej, od przedszkolnego do prelegencji. Proszę Państwa, ja tu mieszkam już od lat 60. i tam kiedyś był chodnik. Tu teraz jak wybudowany został, zostały wodociągi, właśnie wzdłuż tego płotu, można teraz powiedzieć. Idealne miejsce. Jest jak sucho, to właśnie tylko tamten wychodzę, żeby nie kolidować. A ponieważ jestem użytkownikiem tej drogi i jadąc, bo odwożę rano zawsze wnuki do szkoły, to trzeba stawać, ponieważ jadą i jeżeli jest przeciwka, trzeba stąd. Jeżeli idzie mama z dzieciątkiem, trzeba stawać. Trzeba bardzo, bardzo uważać. I także ten chod jest konieczny. Od przedszkola do prelegencji. To nie jest aż taki duży odcinek, no ale wiadomo, że to kosztuje. Następnie ten odcinek chodnika od Częstochowskiej w dół do przejścia do szpitala. Ja nie wiem, dlaczego to tak stoi, takie rumowisko. Od Częstochowskiej w górę jest Polbruk, od tego przejścia w dół jest Polbruk, a tutaj nie idzie jeździ. A teraz tym bardziej zaczyna się sezon rowerowy i to jest konieczne, żeby to zrobić, ten odcinek. To jest to. Teraz Częstochowska, no ponieważ pan prezydent powiedział, ale obiecane było, że jak to się wybudujemy, to będzie już Częstochowska wybudowane. Ale niestety, ale jechać Częstochowską naprawdę nie można. Ja na przykład jak jeżdżę tutaj nad Jaru, to ja jeżdżę dookoła, tutaj Kromborską, Królewiecką i wjeżdżam z tamtej, ponieważ mieszkam przy tamtym, przy Częstochowskiej od strony właśnie Królewieckiej. Także na to pytanie to zresztą pan prezydent nie musi odpowiadać, bo już odpowiada, już mówił na ten temat. Ale tak faktem, że takie obiecanki były. No i się nic nie było. Szczególnie chodzi o ten chodnik, bo to jest naprawdę, może być nieszczęście, może być nieszczęście. Dziękuję.
Proszę. Ja będę odpowiadał, a pan już niech się przygotowuje, tak? Okej. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te chodniki, wszędzie one są w złym stanie, pewnie tutaj szczególnie, ja nie wiem, o które to miejsce chodzi. Proszę Państwa, ja proponuję taką rzecz. Co roku teraz ogłaszamy dla każdej dzielnicy ten budżet obywatelski. Na każdą dzielnicę jest przeznaczone 400 tysięcy złotych. Niby mało, ale to jest sporo pieniędzy. Naprawdę proszę uwierzyć. Właśnie z tego budżetu obywatelskiego w tym roku, zapomniałem o tym powiedzieć, będzie robiona część tej drogi spacerowej, rowerowej, łącznie z chodnikami, ulicą Fromborską. Pisano, było głosowanie, mieszkańcy pewnie ulicy Fromborskiej i okolic głosowali na ten projekt. Już robimy w tym roku pierwszy etap drogi tej rowerowo-pieszej przy ulicy Fromborskiej. Ja sugeruję Państwu, w tym roku będzie podobnie. Gdzieś chyba tam koło kwietnia, maja, kiedy? Ogłosimy znowu konkurs na ten budżet obywatelski. Proszę głosować. Starsze osoby, niech pofatyguje się ktoś do urzędu, są tam te ankiety, można wypełnić. Umówcie się razem, wybierzcie coś takiego, bo szkoda tych pieniędzy. Te pieniądze są dla waszej dzielnicy również przeznaczone. 400 tysięcy macie jak w banku. Na co je wydacie? Można je podzielić na kilka rzeczy. Można wydać na jedną taką rzecz, która jest najbardziej potrzebna. I to jest poza, jak gdyby, budżetem inwestycyjnym. A więc starsze osoby ankiety, młodsze w internecie, bo tam trzeba PESEL-e wpisać, inne rzeczy i zagłosować, tylko żeby się te głosy nie rozwijały. Dobrze nieraz nawet tutaj się spotkać spółdzielni, wspólnie wymyśleć, co jest ważne, a na przykład nie jest w budżecie spółdzielni, bo spółdzielnia ma swoje pieniądze, miasto ma swoje pieniądze. Częstochowską zaczynamy z budżetu miasta, można z budżetu obywatelskiego na przykład wybrać te chodniki i zrobić przy okazji chodniki. Ja wiem, że to ja takiego żądania nie miałem o tym kościele. Sam byłem na uroczystościach i część z Państwa pewnie mnie widziała. Co prawda to chyba 35-lecie budowy tego kościoła już się zaczyna, tak? Ale była taka uroczystość ostatnio i też brałem w niej udział. W związku z tym to nie jest uzależnione, żeby było jasne, jedno od drugiego. Natomiast rzeczywiście Częstochowska jest ważną ulicą, wymaga remontu i w tym roku zaczynamy. A mówię, a budżet obywatelski jest do wykorzystania, żeby te pieniążki też pozyskać. Inni to robią, Państwo też korzystają. Dziękuję. Proszę.
Tak, ja jestem mieszkańcem ulicy Leśniana i tak patrzę, jak tutaj ci jeżdżą od Ogólnej do ulicy Niepodległości, niektórzy to pędzą po prostu 80. Raz widziałem, jak takich czterech takich młodych zjeżdżało, zahaczyli o krawężnik, padli na chodnik, zostawili auto na ulicy Niepodległości i długo uciekli po prostu w kierunku ulicy Szucha. Także uważam, że tutaj powinny być co najmniej te trzy takie spowalniacze, jakie są na ulicy Moniuszki.
Istniał na tej ulicy, tylko teraz został zdjęty na okres budowy, na okres inwestycji. On z powrotem wróci, jak ta inwestycja się zakończy, to z powrotem zostanie zamontowany.
To wystarczy
na ten nie. Ja, wie pan, ani ja, ani pan nie jesteśmy fachowcami. Damy to zarządowi dróg, niech oni to sprawdzą, dobrze? My przekażemy to pana.
Różki są dwa, to bierze jeden obok siebie. No. I jest dobrze.
Damy to zarządowi dróg, tą informację, niech oni to przeanalizują. Jeden na pewno się znajdzie, bo pan prezydent odpowiada tutaj, że on jest chwilowo tylko zdemontowany na czas inwestycji. A resztę niech fachowcy. I jeżeli chodzi o te chodniki, tak jak powiedziałem, chodników w Elblągu jest fatalnie, wszędzie. Natomiast będziemy próbowali, mamy tą swoją firmę miejską, będziemy część tych rzeczy drobnych przez tą firmę puszczali, żeby ona, to są pracownicy mieszkający w Elblągu, niech oni zarobią, jeżeli coś można zlecić w ramach takich drobnych remontów zlecamy przez przedsiębiorstwo dróg i mostów, bo to jest nasza firma tutaj komunalna. Nie wszystko musi Skanska robić, nie wszystko musi Eurowia, takie drobiazgi niech robią nasi. Bo to są małe przetargi, małe zlecenia, można to im zlecać, niech to robią. I te ławki,
to są zrobione.
Wie pan, z ławkami mam ten problem w całym mieście. Osoby starsze chcą miejsca, żeby tak przysiąść, jak gdyby odpocząć. Tylko ci, którzy mieszkają przy tych ławkach, mówią, że nie bardzo są zadowoleni. Bo część tych osób im mówi tak, wieczorem młodzież siada, pije tam alkohol na tych ławkach. Mówią, że różne rzeczy na tych ławkach się dzieją. Nawet niektórzy mi filmy wysyłali jako prezydentowi, że sobie obejrzał, co tam za niecne czyny się dzieją na tych ławkach nocą. Także nie wszyscy zadowoleni są. Tam, gdzie jest oświetlenie, tam, gdzie jest bezpiecznie, przy tych głównych ciągach staramy się montować ławki. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale już na szeregu ulicach w centrum miasta te ławki się pojawiły, żeby ludzie mogli odpocząć. Są drugo, gdzieś chodzą na zakupy, gdzieś przebywają, chodzą do apteki, do urzędu, mogą przysiąść. Tutaj właściwie tam, gdzie będzie można, zobaczymy, rozważymy, żeby tutaj
można. Można tam zrobić jedną ławkę.
Pewnie tak. Kilka ławek, nie wiem, proszę zwrócić uwagę, już się pojawiają, będzie ich coraz więcej. Zieleń miejska jest odpowiedzialna za te sprawy i te ławki są systematycznie zbudowane. Część dewastują ludzie, proszę też się zasłuchać. Część kradną, też się zdarza. tak. Na Starym Mieście jest sporo tych ławek już zamontowanych, ale też niszczonych. Wszystko można wybrać, jak się chce.
Panie prezydencie, jeszcze w wypadku powinny być od razu śmietniki postawione. To jest konieczne.
Pewnie tak. Tylko wie pani, ja już nie chcę, pani dyrektor jest tutaj obok i pewnie mogłaby całe opowieści, legendy opowiadać o tym, co można z śmietnikiem takim zrobić. Jak szybko można go skutecznie zniszczyć. Palą je. Później filmy sobie kręcą tym, jak to fajnie płonie taki śmietnik. Na przystankach ile spłonęło tych śmietników. Ale moje cywilcie wymieniamy. No pani rację. Tam, gdzie można, będziemy wymieniali.
Słyszałem, że miał pan zlikwidować Straż Miejską. Nie wiem, czy dobrze słyszałem. Jak to usłyszałem, to już mi się pan bardzo zaczął podobać. Ponieważ nie wiem, czy oni na swoje utrzymanie zarobią na staniu z radarami i zabawiają się policję drogową albo inspekcję transportu drogowego. Uważam, że jest tyle służb, że Straż Miejska w ogóle się powinna czym innym zajmować. Ludzie po swoich pieskach nie sprzątają odchodów. Wracam do domu, buty muszę myć, co się stało, czy się tak poce, czy jakiś zapach. W telewizji widzę, w innych miastach Straż Miejska mówią, daje mandaty 250 do ilu tam 400-500 za niesprzątnięcie po swoim piesku. Mieszkam na Leśmiana, na Kamionce. Ileś lat temu spółdzielnia wywaliła, nie wiem jakie ogromne pieniądze, zrobienie boiska. Na tym boisku załatwiają się pieski. Całe szczęście, że nie mam syna, tylko córkę, że nie da piłkę nożną, bo nie chciałbym, żeby moje dziecko grało w cichu odchodach. Następna sprawa, chciałem pana prezydenta zapytać, na jakich zasadach są zatrudniani pracownicy do Urzędu Miasta, jak jest rekrutacja, bo od wielu lat jak chodzę do Urzędu Pracy, w poszukiwaniu pracy lub w internecie, nie widzę ogłoszeń, żeby do Urzędu Miasta byli zatrudniani pracownicy. Chyba nie pracują tam ludzie do 100 lat. To samo jest do Urzędu Skarbowego i do ZUS-u. Także... Uważam, jeżeli pan ma orientację, chciałbym właśnie wiedzieć, ile jest roczny lub miesięczny koszt utrzymania Straży Miejskiej i czy to by nie było też oszczędnością dla miasta, żeby zlikwidować. Jak jestem, chyba że ta Straż Miejska ma tylko pilnować Urząd Miasta, chronić. I jestem w urzędzie załatwiać sprawy, to widzę 3-4 panów leżących w samochodzie w dzień i nic nie robiących. Także uważam, jeszcze jedna sprawa, w przeważnie starych domkach jednorodzinnych ludzie palą płytą meblową, gdzie też widziałem w telewizji, w innych miastach Straż Miejska sprawdza, zatruwają nas od lat, a co niektórzy, rozumiem jeszcze starszych ludzi z tą małą rentą, emeryturą, ale niektórzy nowa fura stoi na szczyglach, na przykład w pobliżu kołonie, nowa fura stoi, a pan codziennie płytę meblową rąbie i pali. Ja to wdycham, ja nie mogę okna otworzyć. Dziękuję.
Proszę Państwa, już ciągle zapominam o tym mikrofonie. Jeżeli chodzi o Straż Miejską, proszę Państwa, sprawa wygląda tak. Ja zgodnie z przepisami wystąpiłem do pana wojewody o opinię w tej sprawie, bo muszę mieć komendanta Policji Wojewódzkiego, opinię wojewody, związków zawodowych i wtedy dam to na Radę Miejską i Rada Miejska zdecyduje. Rada Miejska powoływała, nie jest decyzja prezydenta, żeby było jasne. Rada Miejska powołuje, Rada Miejska odwołuje. Wniosek taki zostanie złożony w miesiącu kwietniu na sesji Rady Miejskiej. Jeżeli nie dostanę wszystkich opinii, to najpóźniej w czerwcu tego roku złożę opinię w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej. Natomiast od razu muszę powiedzieć, że ja nie wiem, jaka decyzja będzie Rady Miejskiej, bo Rada Miejska nie jest zbyt nastawiona na likwidację tej straży. Różne są opinie na ten temat, to między innymi chodzi również o miejsca pracy, ale także o to, że policja nie chce pewnych rzeczy wykonywać, które w tej chwili robi Straż Miejska, bo komendant policji, komendant Osik, ja wprowadziłem parę rzeczy, których dawniej nie robią. Dawniej robią, a później zaprzestaną, o tak. Ja co miesiąc się spotykam ze służbami mundurowymi, bo nigdy tej wiedzy nikt nie ma wystarczająco dużo. Spotykam się, tam jest komendant policji, komendant straży miejskiej, komendant straży granicznej, komendant urzędu celnego, komendant żandarmerii, wszyscy komendanci tych służb mundurowych razem się spotykają z prezydentem miasta. Co miesiąc. I mówią o tych różnych sprawach, które się dzieją w mieście, które stanowią zagrożenie, a które możemy odpuścić. I Straż Miejska też, komendant Straży Miejskiej, w tym bierze udział. I oni mówią tak, panie prezydencie, co roku w policji nam ileś etatów spada. Było dwóch zastępców, został jeden, bo jeden pojechał do Braniewa, prawda, na komendanta. Co roku ileś, jak tylko jakiś wakat jest, to od razu oblogowi zabierają. I ile się tatów policji maleje? Było 400, w najlepszych czasach 425, teraz jest już niecałe 380 etatów policji, tyle spadło. I oni mówią, że jeżeli ja zlikwiduję Straż Miejską, to te psie kupy właśnie, te takie akcje posesja, te inne, to oni będą musieli robić. A wtedy to bezpieczeństwo będzie znacznie mniejsze, bo iluś tych policjantów dotrzeba do tych spraw przesunąć, podelegować. Także jak ja przekażę tą uchwałę, ten projekt w Radzie Miejskiej. Natomiast jeżeli Rada uchwali, straży nie będzie. Ona kosztuje, pan pytał ile? 1,5 miliona złotych rocznie. Ostatni zarabiają około 300 tysięcy na mandatach. Czyli tak de facto milion, ponad milion dopłacamy wszyscy ten. Do różnych rzeczy dopłacamy. Również do bezpieczeństwa. Policja się też sama nie finansuje, czy strażacy też się nie finansują. Jedne rzeczy się dokłada, drugie nie. Natomiast trzeba wyważyć, jeżeli Rada Miejska by nie uchwaliła likwidacji, co należy zrobić w przyszłości. Trzeba na pewno przeorganizować tą Straż Miejską. Żeby ona, tak jak pan mówi, nie siedzieli tam. Ale to chyba przypadkowo się dzieje, bo już od dłuższego czasu, no ja chyba wiem, co mówię, ja zlikwidowałem posterunek Straży Miejskiej w urzędzie, tam jest ochrona w tej chwili. Od wielu miesięcy jest ochrona, nie ma strażników, którzy pilnują prezydenta, nie ma po co, ja się nie boję nikogo. Mam takie groźne nazwisko, że wiecie. Nie jeden się boi. Także ja nie potrzebuję żadnej obstawy. Są ochraniarze i oni pilnują budynku urzędu. Strażnicy, jeżeli chcą, to przyjeżdżają w jakichś sprawach do urzędu. Być może coś załatwiają, ale na pewno nie pilnują u samego urzędu. Jako takiego. I zobaczymy, jak to się skończy. Jeżeli Rada dojdzie do wniosku, że należy zostawić straż, to już pewne działania ja robię w tej chwili. Zobaczcie, mają swojego rzecznika, taka ludowłosa dziewczyna jest rzecznikiem Straży Miejskiej. Ona nie tylko jest po to, żeby ładnie opowiadać o Straży Miejskiej, tylko ona chodzi po szkołach, chodzi po przedszkolach i uczy te maluchy przechodzenia przez jezdnię, nauki świateł, co to są odblaski. Aż to ufundował te odblaski i są rozdawane, bo nie na tym rzecz polega, żeby karać ludzi za to, że źle zaparkował samochód, tylko uczyć ich. Przede wszystkim ostrzegać, wymagać. Ta prewencja jest najważniejsza. Nie te karanie. Naprawdę prezydentowi miasta nie zależy na tych 300 tysiącach. Jeżeli budżet miasta wynosi 500 milionów złotych, to te 300 tysięcy z mandatów to jest kropla w morzu potrzeb naszego budżetu. Ja sam mówię do strażników, że nie tyle zależy nam na karaniu mieszkańców, co na wychowywaniu, żeby oni wiedzieli, że nie wjeżdżać na chodniki, nie niszczyć tych rabatek, parkować przyzwoicie, nie zachowywać się wulgarnie, nie rzucać butelkami, nie niszczyć, nie dewastować, bo to są działania Straży Miejskiej. To są działania Straży Miejskiej. Jest już 19 kamer na mieście.
Jeszcze więcej, proszę.
19 już jest, no nie od razu Kraków zbudowano. My jesteśmy średniej wielkości miastem takim jak nasze i proszę zrozumieć, że postępuje to systematycznie. Ważne to, żeby przed tymi kamerami ktoś siedział i to obserwował. Bo co nam z tego, że to zostanie nagrane i za miesiąc, jak pan zostanie pobity, przyjdzie pan do prezydenta, mówi, panie prezydencie, niech pan da mi tą kasetę, to znajdziemy tego bandytę, tak? Albo będziemy szukali, kto to mnie pobił. Chodzi o to, żeby w tym momencie, jak ktoś zostanie napadnięty, żeby ktoś siedział przed tą kamerą, bez względu na to, czy to jest godzina 7, 8 w dzień, czy 10 wieczorem. Ktoś musi przed tym, czy po północy, ktoś musi przed tą kamerą siedzieć, obserwować to, co się dzieje w mieście i natychmiast zadzwonić na policję, żeby ona wysłała patrol i tego gościa, żeby zwinęli. Bo tak te kamery nie mają sensu. Jeżeli wy macie tutaj Orlika i jest ta kamera zainstalowana, jeżeli tam będą się młodzieńcy naparzali na tym Orliku, a nikt tego nie będzie widział, nie będzie reagował, to nie zdewastują tego całego Orlika i nikt nie przyjedzie, tak? No to po co ta kamera? To nie w tym rzecz. W związku z tym są zadania, które można wykonywać, tylko trzeba robić to porządnie. My jesteśmy niezadowoleni z tego, że ta straż źle działała. Źle działała. Nie wykonywała należycie swoich obowiązków. Jakby ona od początku należycie się zachowywała i wywiązywała z obowiązków, to pewnie jej stosunek mieszkańców do straży miejskiej byłby inny. Tak jak jest inny stosunek do dzielnicowych do nas. Ogłaszamy konkursy, dzielnicowi wygrywają, ja z wielką przyjemnością wręczam nagrody. Bo ja swojego dzielnicowego znam. Nie wiem, czy Państwo znacie swoich dzielnicowych, ale ja swojego znam. I nie dlatego, że jestem prezydentem, tylko on po tej dzielnicy chodzi i z ludźmi rozmawia. I my wiemy, kto jest naszym dzielnicowym. Tak? Co jeszcze?
Panie prezydencie, ja mam takie
chwileczkę, pan
prezydent
nie odpowiedział na dwa pytania.
Ja pytam panią Monikę Dożnicką, że nie odpowiedziała. Rekrutacja do urzędu. Proszę Państwa, w urzędzie są konkursy. Nie ma innego sposobu naboru, tylko w postaci konkursu. Jest duże bezrobocie w urzędzie, to prawda, jest ciężko się dostać. Nie wiem, jak jest w ZUS-ie, jak w skarbówce, jak oni tam robią nabory, tego nie wiem. Natomiast ja mam ten problem jako ten nowy prezydent, bo nie ukrywam, że jak zostałem prezydentem 12 lipca, to część urzędników mi się rozchorowała. I część skutecznie choruje do dzisiaj. Także często na kierowniczych stanowiskach. Także ta epidemia jakaś tam wybuchła w ratuszu i trwa. Natomiast
jest za dużo.
To znaczy, nie wiem.
W pokojach po kilka osób.
No, to wiem.
Panie prezydencie, przecież to jest tragedia. A tam za 1000 zł nie pracuje.
No wie pan, ale pewne zadania są do wykonania i ktoś musi je wykonywać. Natomiast jak ja tracę na tym ważny urzędnik na ważnym stanowisku zaczyna mi przez kilka miesięcy chorować, to ja mam problem. Bo jeżeli dyrektor departamentu ważnego mi choruje, to ja osobę, którą zatrudniam, to mogę tylko na zastępstwo zatrudnić. Czyli ta osoba się czuje bardzo niepewnie, bo ona w każdej chwili może wylecieć. Przychodzi ten dyrektor, siada za biurkiem, a tamtej pani, co mam zrobić? A ona wykonuje rzetelnie swoje obowiązki. Jest tym ogromny problem. A to ustawa o samorządzie takie obowiązki nakłada. Natomiast teraz był nabór na stanowisko w Wydziale Finansowym. Proszę sobie wyobrazić, 76 osób złożyło podania. Wszystkie z wyższym wykształceniem.
Na jedno miejsce.
Tak jest duże. Mi jest przykro, że tak jest, bo to nie jest powód do dumy, tylko ja mówię. Ja staram się rozwiązywać to w ten sposób, że rozmawiamy, szukamy tych miejsc, gdzie możliwe, żeby kogokolwiek zatrudniać. Nawet na te zastępstwa. Tylko to nie są stabilne miejsca pracy. Ja staram się, proszę zwrócić uwagę, że ci, którzy śledzą urząd, ja awansuję tych młodych urzędników. W zarządzie dróg został młody inżynier z tego departamentu, został szefem tego departamentu. I od razu się poprawiło. Oni zaczęli jeździć po tych drogach, sprawdzać Europę. Jest olbrzymi postęp. Jest olbrzymi postęp. Oni to są inżynierowie, którzy siadają rano w samochód, jadą, sprawdzają, co się dzieje na tym drodze. A nikt im nie musi opowiadać. Nie czekają, co w prasie wyczytają na ten temat, co mieszkańcy powiedzą, tylko oni jadą sami to sprawdzają. Stawiam na tych młodych i ich awansuję. Przecież wszystkie właśnie nominacje takie ważniejsze w urzędzie to są awanse wewnętrzne. Nie ściągam ludzi z zewnątrz. Głównie awansuję wewnątrz. Także, że ci młodzi ludzie też widzą, że można pracować z wilkiem, brzydko mówiąc, i uzyskać awans. Nie trzeba tam stawać na rękach, żeby awansować. Po prostu dobrą pracą ktoś może wewnątrz tego urzędu awansować. Czy jest za dużo, tego nie wiem. Cały czas oceniamy. Tylko proszę zrozumieć również to, że ja jestem prezydentem 7 miesięcy. Nie 7 lat, tylko 7 miesięcy. Wyobraźcie sobie Państwo, że kto, postawiliby się na kogoś, kto w ogóle tego miasta nie zna. To on do dzisiaj by się uczył.
Był Pan radny.
No dlatego mówię. Nie, ale wyobraźcie sobie Państwo.
Panie przewodniczący.
Wyobraźcie sobie, ja o czym innym mówię, że wyobraźcie sobie, że wygrałby ktoś, kto by w ogóle miasta nie znał. To my przez do dzisiaj się pewnie uczył tego wszystkiego. Albo trzech doradców miał, którzy mu muszą podpowiadać. Słucham?
Chwileczkę, bo jeszcze odpowiedź na jedno pytanie. Palenie płytami mego wymienione.
Tak, palenie płytami. No to pewnie to jest plan dla wszystkich miast. No, ci ludzie, a tutaj jesteśmy takim zagłębiem meblowym, tak? I oczywiście jest całkowity zakaz palenia płyt w piecach. Natomiast rzeczywiście to jest ogromna plaga. Ma pan rację, oczywiście ma pan rację. Tutaj na tym się skupiamy, ponieważ to niszczy te przewody kopnowe. To nie tylko, że zatruwa atmosferę.
Ale zdrowie nasze.
No tak, zatruwa atmosferę, ale niszczy te przewody kominowe, rujnuje te obiekty. To jest prawda. My zwracamy na to uwagę i na pewno ma pan tutaj rację. Tutaj na pewno na tę sprawę będziemy szczególnie starać. To chyba wszystkie pytania.
Ja chciałbym się poprosić na taką kwestię co do sygnalizacji jego świetnej tu na Wrońskiego z ulicy. Ona według mnie jest za wcześnie po prostu wyłączana. Już po 14 godzinie w sobotę to w ogóle po prostu jest wyłączona. Nie, za duże natężenie w ruchu, takie jak ja, niewidomy pierwszej grupy, no nie mam szansy, żeby przejść przez ogólnie. I za duży ruch po prostu, wiadomo, tramwaje i dwa fanty ruchu. To do mnie właśnie chciałbym prosić po prostu o wyregulowanie, może no, tak jak wiem, może skonsultowanie się z Państwem, żeby po prostu, tak może ja to widzę, czy Państwo to widzą, no żebyśmy mogli po prostu może dojść, a może do jakiegoś poradu. Dziękuję.
Dobrze, zapisaliśmy to na pewno sprawę, spróbujemy załatwić.
Proszę. Ja jestem mieszkanką Kamionki i mieszkam na osiedlu Rydla. I to osiedle mi się bardzo podoba. Podoba mi się również zrobiony deptak Bielany, te ogrody Bartek. I dochodząc aż do zjazdu jest osiedlony, deptak osiedlony. Panie chodzą o klinikach, rowerzyści jeżdżą, jest bezpiecznie, nie ma złodziei. Po prostu zbliża się wiosna i ja właśnie, żeby świeżym powietrzem dotlenić się, wychodzę właśnie sobie na ten spacer tym deptakiem, aż do zajazd mijam, aż jak zaczyna się krasny las, jak ten chodnik się kończy, to zakręcam i wracam do domu. To mi zajmuje 2 godziny spaceru, a kto chodzi na poklikach szybko, to nawet szybciej ten czas pokona. Także również jeśli ktoś mówi o jakimś zapyleniu albo o czymś, to proponuję, wiosna się zbliża, przepiś śniegi kwitną, białe i niebieskie, krokusy wychodzą i po prostu można się wybrać swoją ścieżkę zdrowia. Uważam, że zdrowie jest najważniejsze. Sama nie jestem tak bardzo zdrowa, więc dbam o to, żeby po prostu leczyć się i po prostu dotleniać się i mieć kawałek jakiejś działeczki albo ogólnika, nawet wspólnie z bratem można mieć, jeśli się nie da rady za domu. I nieraz mam zaproszenie do hotelu na Kościuszki na pokazy. Idąc na pokaz, latem, bo zimą do mnie chodzę, bo jest niebezpiecznie. Idąc, patrz na ten basen, który Niemcy pobudowali, którym się zajmuje Mosi. I po prostu były wakacje, to ten basen był otwierany jeden miesiąc, lipiec, a sierpień już był zamykany, bo już były glony i wodorosty. Ten basen będzie zlikwidowany, czy będzie odnowiony. I tam jest też boisko, dzieci orliki mają. Boisko nazywa się Stadion Orlików. To jest jak jest Królewiecka, a ten basen.
Ale to do pani prezes. Chodzi mi o oznakowanie wjazdu na właśnie wspomnianą ulicę Rydla od ulicy Broniewskiego. Oznakowanie jest wjazd strefa zamieszkania i droga wewnętrzna. Natomiast wjazd od ulicy Legionów, stary znak pozostał zardzewiały, może być aktualny, niezgodny z przepisami, droga wewnętrzna. Kierowca jak wjeżdża za takie oznakowanie, to już wie, że musi jechać 20 na godzinę. Pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem na drodze w strefie zamieszkania. Parkowanie mają być tylko w miejscach wyznaczonych. Chodzi po prostu tylko o ciebie, postawić na.
Oczywiście od strony Legionu. Zapisałam.
Dziękuję
bardzo. Ja pani opowiem jeszcze, bo pani mówiła trochę o rekreacji, ale pytała o tym basen.
Ten basen, tak
widzę pana i zaraz
mówię.
Dobrze. Szanowni Państwo, właśnie na początku mówiłem, nie wiem czy Państwo zwrócili wszyscy uwagę, wygraliśmy ten konkurs na ten kryty basen. On będzie zlokalizowany przy tym naszym starym basenie miejskim. Natomiast drugim etapem ma być budowa odkrytego basenu. W części, oczywiście nie zabudujemy całego tego przedwojennego, bo wiecie Państwo, nie ma szans. To jest kilka hektarów lustra. Przed wojną to był zbiornik retencyjny. Kubiela jak płynęła, ta woda przepływała przez ten zbiornik retencyjny i pamiętacie Państwo, nawet się przelewała tym wodospadem kiedyś, prawda? W ten sposób się oczyszczała. To były dawne czasy. Natomiast w tej chwili wymogi sanepidu są tak wielkie, kto wtedy o salmonelli czy o innego koli w bakteriach słyszał. Nikt nie pobierał, wszyscy się kąpali, byli szczęśliwi. Natomiast w tej chwili, jak coś się nazywa basenem, to musi wymogi spełniać tak surowe, że ten basen na pewno ich nie spełni. Drugim etapem będzie zabudowanie części tej odkrytej, która będzie połączona z tą częścią zamkniętą. To będzie wspólny taki wymiennik, który będzie oczyszczał tą wodę. Natomiast na pozostałej części chcemy zrobić takie centrum sportu wodnych. Będzie można popływać na jakichś rowerach wodnych, na innych rzeczach. To nie będzie zniszczone, nie będzie takim lasem, jak jest w tej chwili, tylko naprawdę będzie użytkowane. Zrobimy taki kompleks sportowy na tym terenie. I będzie blisko właśnie i do piłki siatkowej, do piłki jakiejś tam plażowej, na sypiały piasku, żeby można było tak jak w starych jabłkach może będzie rozgrywać, siatkówkę pograć. Także to będzie takie centrum rekreacji wodnych i sportowych na świeżym powietrzu.
Jeszcze wejdę w słowo, że dolinka jest bardzo ładnie odnowiona. Tutaj dolinka, ten spacer, ta rzeczka dzikuska tak zwana, nie wiem jak teraz się nazywa pod tym razem. Bo jakoś takie niemieckie na
także.
Są tutaj trzy silne uliczki pod nazwą Jana Rzeszki. Na jednej z tych uliczek na długości jakieś 150 metrów jest pobudowane 5 bloków, 5 klatkowych. I 5 bloków, 5 bloków. To jest po lewej stronie idąc od Brojewskiego. Jest chodniczek po lewej stronie. Szerokości 1 metra. Przy tym chodniku zazwyczaj stoją samochody. Wzdłuż tego długości po prawej stronie jest usytuowane przedszkole miejskie, a dalej późny jakiś tam ciepłownik, a za na tym budynkiem się położył, jest szkoła, duża, ogólnokształcona szkoła. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak wygląda komunikacja w kraju. Przychodzi szczyt, to są torki na tej ulicy, to jest głównie ludzka. Z jednej strony, a z drugiej strony jest ogrodzenie przedszkola. Jeżeli samochody stoją w pobliżu chodniku, to zostaje tylko takie cienkie wojsko. A z wielu przejechać jako jedno samochód. Przyjeżdżają, nie przychodzą z i do szkoły, i do
Proszę Państwa, tu jest problem taki, że część gruntów i ulica jest spółdzielni, szkoła jest miasta, więc będziemy spróbowali tu wspólnie, już rozmawialiśmy w międzyczasie, jak Pan opowiadał, rozwiązać ten problem wspólnie. Tak jak deklarowałem, część tych środków zabiegamy z Unii Europejskiej, z tych ZIT-ów, na te takie sprawy wewnętrzne, które nie będą w tych projektach do RPO. Być może uda się powiązać to wspólnie ze spółdzielnią i byśmy wtedy tą inwestycję poprowadzili wspólnie. Spółdzielni droga, szkoła, miasta, trzeba problem rozwiązać, być może uda się to wspólnie załatwić. Wiem, że pan czeka i pan ma mikrofon.
Ja bym
pierwszy.
Ale pan ma mikrofon.
Ale mikrofon.
Panie prezydencie, wiemy, że również jest pan przewodniczącym Elbląskiego Prawa i Sprawiedliwości, a także był pan prezesem spółdzielni Elsi. Chciałem pana zapytać, jakie jest pańskie zdanie na temat spółdzielczości jako podmiotu gospodarczego, jako jednostki organizacyjnej? I również może pan powie nam, jak PiS do spółdzielczości się odnosi.
Proszę Państwa, ja bym nie chciał tu polityki w to wciągać. Ja tu jestem jako prezydent miasta. Proszę tak to odbierać, bo nie chciałbym tutaj, żeby kogoś drażniło. Ja wiem, że nie wszyscy kochają PiS, nie muszą kochać, ja nie przyszło tutaj do tego agitować. Ja powiem o spółdzielczości. Proszę Państwa, spółdzielczość istniała przed wojną. To nie jest wymysł żaden PRL-owski, jak mówiono. Spółdzielcy to byli ci pierwsi przedsiębiorcy, którzy wspólnie chcieli coś pożytecznego zrobić. Nie mieli każdy z nich tyle kapitału, żeby zrobić to samodzielnie. Zakładali spółdzielnie. Początki spółdzielczości to mają miejsce w Anglii, w Wielkiej Brytanii, obecnie spółdzielnie w niemieckie były. Szereg spółdzielni w Polsce też. Były kasy oszczędnościowe i spółdzielnie, które coś wspólnie działały. I później, teraz po tych przemianach zaczęto źle patrzeć na spółdzielnie. A kto jest właścicielem? No, spółdzielnie nie były popularne, źle były odbierane, mówiono, że należy je rozwiązać, a to jest zły pomysł. dla każdej formy działalności powinno być miejsce. Miejsce dla przedsiębiorcy, który z własnych kapitałów robi jakieś biznesy, ale również dla spółdzielców, takich jak wy, którzy są zrzeszeni w spółdzielni mieszkaniowej i w takiej jak ja pracowałem, gdzie osoby niewidome, niepełnosprawne pracowały i miały na chleb. Bo to jest ogromną ujmą dla tych osób, że one muszą pójść do pomocy społecznej i dostać zasiłek. One były dumne z tego, że potrafiły na swoje życie zarobić. Natomiast te przepisy, które wprowadzano, ograniczały to spółdzielczość. Coraz gorzej była traktowana. Nawet kredyty trudniej było dostać spółdzielni, czy mieszkaniowej, czy produkcyjnej, niż przedsiębiorcy. Jak spółka ZOO, to mogła mieć tylko spodnie na tyłku i dostała kredyt. Natomiast jak spółdzielnia, to musiała szereg zabezpieczeń dawać i ciągle było mało, żeby była niewiarygodna dla banku. Problemem jest również to, że banki były wszystkie w obcych rękach, o tak powiem jakoś eufemistycznie, żeby nikogo nie urazić. Że zbyt mało kapitału na rynku powodowało to, że nie wszyscy otrzymywali kredyty, a bez kredytów niestety nie da się zrobić. Ja na pewno spółdzielczość wspieram, jestem spółdzielcą z krwi i kości, także że na pewno uważam, że ta forma ma również przyszłość. Nie będzie jakaś nadzwyczajna, ale ma prawo funkcjonowania tak jak wasza spółdzielnia mieszkaniowa. Uważam, że spółdzielnia jest w dobrej kondycji. Powiem wam więcej, kiedyś zabiegałem, żeby być członkiem tej spółdzielni, no niestety nie udało mi się. Ale teraz jestem waszym gościem. Proszę, proszę pan bardzo. Tutaj proszę, proszę. Zabiegam.
Panie prezydencie, ja mam takie dwa pytania. Chodzi o bezpieczeństwo mieszkań. Kiedyś mi tam rozmawiali, teraz chodzi o tą ulicę Dąbka. Często tam do kolizji dochodzi.
Do mikrofonu.
Nawet chodzi na Tatry Słowiańskim, jedzie się tramwajem. Nam światło to jest, chodzi na skrzyżowaniu na Cymierzko. Później dalej jedne skrzyżowanie. Tam wszystko tak, w jednym kierunku światło jest zapalane, jak jest zielone, tramwaje, skręty w lewo, skręty w prawo i prosto. Dużo wskazuje na to, że i tramwaj ma prawo i skręcić ma prawo. I podchodzą samochody pod tramwaj, tam dużo nieraz uszkodzeń jest. Ostatnio na przykład dwa tygodnie temu, tak sobie na Kulianskim, też
tramwajusze. Może kolejne pytanie, bo już wiemy jak się
dzieje. Nie tylko chodzi, żeby światło żeby zatrzymać albo tramwaj zatrzymać w tym momencie, albo skręćmy w lewo.
Trzeba zmienić przepisy ruchu drogowego.
Zapisaliśmy i będziemy reagować.
Dzień dobry panie prezydencie, mam takie pytaneczko krótkie. Nie nawiążę do sprawy tak zwanych dzików, może właśnie to będzie takim tematem wyjściowym. Te dziki, bo tutaj na tym osiedlu zdarzają się, to zresztą sprawa jest, nie, jak mi mowa było na samochodzie, jakieś i po prostu to tak jak nas słabo działa. W tamtym roku troszeczkę było takiego szumu medialnego, Straż Miejska coś tam robiła, a teraz no, znowu się to powtarza cyklicznie i nie ma takiego jakiegoś komplementarnego rozwiązania. Takiego, który już te sprawy rozwiązał. Więc ja mam takie pytanie odnośnie tych dzików, może się dalej. Co w tym temacie jest dalej robione? Będzie skutek jakiś pozytywny.
Proszę państwa, dziki są tutaj jak gdyby bardzo znane na wiarę, zagościły tutaj ostatnio bardzo często. Problem jest taki, proszę państwa, to jest dobre. Moi poprzednicy nam jakieś klatki budowały, żeby tam łapać te dziki, one nie dawały się złapać. Się śmiały pewnie z tego, jak tam demonstrowano te klatki, co należy zrobić. Uczono dziki, jak mają wejść do środka, ale nie chciało. Sprawa wygląda o tyle jak gdyby poważnie, że tak. oczywiście nie wolno strzelać do zwierząt. Nie wolno. Rozmawialiśmy z łowczymi z kół łowieckich tutaj, tych elbląskich. Można robić ostrzały i kilkanaście dzików zostało odstrzelonych tutaj na terenach naszych łowieckich, ale poza granicami miasta. Natomiast w granicach miasta nie wolno strzelać do dzików, bo mogłoby dojść do nieszczęścia. Jest tutaj pan z zarządzania kryzysowego. Jeżeli będzie trzeba, to szerzej opowie o tym. Ja powiem tylko krótko, bo szkoda czasu. Może państwu to wystarczy. Tak, ulotki dotarły do wszystkich mieszkańców, mam nadzieję, z tymi dzikami, co trzeba robić, jak się zachowywać. One tak naprawdę na co dzień nie są, zresztą, bo one tu się już zaprzyjaźniły. Problemem jest to, że wokół osiedla nad Jarem są lasy. Tu jest jar, tu jest modrzewina, one tutaj mają naturalne warunki życia. Jak się zrobiło ciepło, to one zaczęły iść tutaj do tych naturalnych siedlisk ludzi, bo tu jest chleb, tu są śmietniki, a w dodatku co się stało? Ludzie potraktowali jako dużą atrakcję, zaprzyjaźniły się z tymi dzikami, rzucali przez okno w ten chleb, dawali dzieciom. Ja mam takie filmy nagrane, jak niektórzy szczęśliwi mieszkańcy osiedla nad Jarem rzucają z balkonów tym dzikom chleb. Jak one dostają chleb, to idą do tego. Zrobiliśmy tak, kupiliśmy urządzenia, nie urządzenia, materiały pirotechniczne. Przyjeżdżają strażnicy z policjantami, ze strażnikami, rzucają te petardy. Ale rzucają. Nikt pan mi nie mówi. Tylko jeżeli mamy interwencję, dużo rzeczy nie wolno, no ale jak ludzie proszą o interwencję, to ja sobie kupiliśmy takie płyny, które wylewamy, prawda, wzdłuż tych tutaj osiedli, żeby zniechęcić. One odstraszają dziki tym swoim zapachem. W części to skutkuje. Na pewno, gdyby mieszkańcy nie dokarmiali tych dzików, to one by tutaj się tak, połowa kłopotu byłaby z głowy. Łatwiej by było je odstraszyć. Jak one raz zostały nakarmione, drugi raz zostały nakarmione, to już później nie szukają korzonki, tylko idą po ten chlebek. Bo ten, musimy jak gdyby czytać te ulotki i się do nich stosować. Ale na pewno będzie to problem cykliczny. Jeżeli będą karmione, dokarmiane, będą przychodziły. Zima, jak jest dosyć stroga i ci myśliwi dokarmiają zwierzynę, wysypują karmę, to one nie przychodzą do miasta. Gromadzą się wokół tych paśników i tam czekają na ten pokarm. Jak jest już ciepło i zaczyna się tutaj dokarmianie, to wracają tutaj do miasta, bo tutaj mają atrakcję. To tyle.
Jestem mieszkanką Kamionki i mam taki problem. Chciałam się spytać pana prezydenta, kiedy będzie położony nowy chodnik przed szpitalem wojewódzkim, w którym pracuje, i dojście do tego szpitala jest po prostu w opłakanym stanie, tak samo schody. I tam stworzono ostatnio, nie wiem od jakiego, od dłuższego czasu, nowy parking na 6 samochodów, gdzie po prostu utrudnia zejście do szpitala. Schodzi się głównym do głównego wejścia, schodzi się po schodach i tam stoją samochody. I właśnie nie wiem, czy to należy do
szpitala.
Naprawdę jest to utrudnione do szpitala.
Zapisaliśmy to, wyjaśnimy, bo wie pani, jeżeli to jest teren szpitala, to gospodarzem jest pani dyrektor i ona musi zadbać o to. Jeżeli to teren miejski, to oczywiście miasto zrobi z tym porządek, postara się uporządkować. Natomiast szpital wojewódzki to jest jeden z większych pracodawców w Elblągu, ma swoje fundusze i musi nim gospodarować w ten sposób, że również dbać o ten teren, który jest ich własnością. Bo tak to każda firma by zwróciła się do prezydenta, żeby Armstrong też będzie chciał zrobić parking dla siebie z szpital też. Każda instytucja by chciała. Jeżeli to jest teren miejski, postaramy się to uporządkować.
Chodnik przy ulicy Królewieckiej.
Dobrze, zapisaliśmy. Tak, zapisaliśmy i postaramy się to. Pan tam czeka również. Pani, później pan.
Tak.
I na przedmiot naszego budynku skończona została inwestycja mieszkalna w ulicy Broniewskiego. Pozostał, to jest miejski teren, prawda, co nam jaki tutaj zarząd spółdzielni przekazał i został po inwestycji czerwcowy krajobraz. Płynie było to ulicą Brydla, bo w Brodzie nie można zaparkować samochodu. To jest masakra. Nie wiem, dlaczego inwestor
nie skończył.
W takim stanie zostawił ten teren.
Jeszcze nie zostawił. Jeszcze nie zostawił.
Inwestycja skończona była w tamtym roku. A my tam musimy mieszkać, proszę panią. Pani tam się nie pofatygowała do nas. Już pani przyjdzie i zobaczy. Jak...
Ale proszę pana, ja tamtędy jeszcze. I chodzę, i
dziękuję, to tyle miałem do
powiedzenia. Proszę państwa, zapisaliśmy tę sprawę. Wydaje mi się, że to jest inwestycja ekobudu. Tej firmy
zostały. Ale teren budowy jest.
Ale zapisaliśmy to, znamy właściciela, zwrócimy mu uwagę, żeby nawet jeżeli nie jest budowa, to niech ona będzie uporządkowana. Zapisaliśmy, postaramy się.
Mieszkamy na osiedli nad Jarem. Miał osobiście 32 lata. I sąsiadujemy z bardzo piękną okolicą Mączewina. Swego czasu można było w jakiś sposób przejść takimi ścieżkami na tamto piękne osiedle. W tej chwili mam takie pytanie i prośby. Czy można by było zrobić jakąś kładkę, ewentualnie jakieś schody, czy jakieś branie, zaprojektować coś, co umożliwiłoby mieszkańcom Jaru na przejście na tamtą stronę, bo to jest bardzo bliski teren, żeby przejść na przykład na jogging, na spacery, żeby to nie było dookoła, tam przez Zawadę i tamtymi ścieżkami, tylko bardzo blisko, krótko. To jest jeden temat. I drugie pytanie jeszcze, ponieważ mamy już zespół szkół numer jeden. Wszystkie autobusy, wszystkie samochody, które dojeżdżają do szkoły i tak jak pan mówi, że na Brzetwy, ale my tu mieszkamy na Kolczaka i tam jest bardzo mała przepustowość. Sama ulica Kolczaka jest bardzo w złym stanie. Czy jest przewidziane jakieś krótsze przejście do przejazdu, zrobienie jakiegoś przejazdu między szkołą 11 a ogólną, żeby tutaj można było, nie wiem, no, to jest nasz wielki problem, ale jeśli by było coś takiego, bardzo proszę o odpowiedź.
Będziemy rozważać to przejście, bo już kiedyś o tym nie o Lubelskim, tylko gdzieś tutaj przez Kolczaka. Być może, że to
pani prezes mi podpowiada, tak jak nie potrafię tego zlokalizować. Zapisaliśmy także, postaramy się, jeżeli chodzi o Kolczaka, mamy zapisane, natomiast pomyślimy o tym przejściu z Jaru na Mążewinę, zobaczymy, co jest możliwe do zrobienia, zapisaliśmy również, może postaramy się jakoś to problem rozwiązać.
Panie prezydencie, dwa pytanka. Tutaj mamy Jar. Kilka miesięcy temu na Komisji Gospodarczej był projekt jakiegoś zadania, zrobienia jakiegoś stanu wodnego w tej okolicy. Ten projekt pojawia się od kilku lat. Czy jakiekolwiek plany w tym zakresie, miasto w tej chwili przewiduje, żeby to jakoś zagospodarować, co jest jedna rzecz, druga rzecz. Sala jest jaka jest. Gdyby przyszło 100 osób więcej, byśmy się tym nie zmieścili. Wiem, że w nowym kościele, który jest zbudowany na Częstochowskiej, na parterze miała być robiona duża sala konferencyjna. Nie wiem, czy te projekty, które były robione parę lat temu, są aktualne, czy można się spodziewać, że ta sala konferencyjna i tak będzie tam podobna.
O stawie nie słyszałem, także, że nie wiem. Postaram się tą sprawę wyjaśnić, gdzie to miało być, ale na pewno strategia ani w dokumentach miejskich nie doczytałem się. Tego sprawdzimy. Natomiast no, jeżeli chodzi o proboszcza, pewnie proboszcz chętnie użycza swojego obiektu, jeżeli mieszkańcy chcą się spotkać. Ja pamiętam taki festyn w ubiegłym roku, który był zorganizowany na terenie kościoła przy ulicy Częstochowskiej. Taki festyn rodzinny, brałem w nim udział i na świeżym powietrzu, jeżeli jeżeli będzie pewnie potrzeba, to ja wierzę w to, że pan, że ksiądz Delutki, bo tak się nazywa proboszcz, udzieli, udostępni miejsca, ale mówię, co cesarskie cesarzowi, co włoskie. Proszę, pan tam. Tylko błagam, zostało chyba 6 minut.
Ja tak szybko, bo jeszcze zapomniałem poprzednim razem. Czy pan prezydent ma jakiś wpływ na urząd pracy, który od lat prowadzi przeważnie kursy komputerowe? Te kursy to mogą być dla pań może, ale nie dla panów, tak mi się wydaje, bo w poszukiwaniu pracy trzeba mieć kwalifikacje na wózki widłowe, by otrzymało pracę koparki czy jakiś instrument albo autobusy, a bezrobotnego nie stać na kurs na autobus, wydać 6 tysięcy złotych, 3 tysiące kurs w szkole plus 3 tysiące w bordzie trzeba zrobić na przewóz osób kurs. A kursy, które są organizowane przez ŻAK, jeżeli widzę w ogłoszeniach, to są dosyć wysokie ceny. Bezrobotnego nie stać, który nie ma na życie, na chleb, jeszcze pójść na kurs, żeby otrzymać pracę. Następna sprawa. Mówił pan prezydent o tych panach, co na tej Wysoczyźnie inwestują. Zakład bardzo dobrze, tylko no, może to niewłaściwe pytanie, bo pan też nie wie o tym, czy oni tak samo jak inni będą chcieli tylko ludzi z grupą i najlepiej z drugą, ze stopniem umiarkowanym, za najniższą krajową mieć niewolników. Najlepiej dłużej niż przez 8 godzin do pracy. I czy ktoś, bo nie wiem, czy ten Petron, czy jak to się nazywa ta firma, czy to podlega pod miasto, dlaczego ta firma nie kontroluje, czy w ogóle urzędnicy firm, które zatrudniają ludzi z grupą, szczególnie firmy sprzątania, które wykorzystują pracowników, warunki są niezgodne z jakimikolwiek przepisami. Dziękuję.
O szkoleniach. Pierwsze pytanie było o szkoleniach. Proszę Państwa, ja nie wiem jak było wcześniej, bo trudno mi jak gdyby odpowiadać za wszystko. Natomiast teraz gwarantuję Państwu, że jest tak, że nawet jeżeli trzeba zrobić szkolenie dla jednego pracownika, dosłownie dla jednego, jakiś specjalistyczny kurs nurka, łebfonurka, z pychaczem, że ma jeździć.
Musi mieć zakładu pracy, żeby...
No tak. Bo nie ma nas, nie ma sensu robić szkoleń tylko dla samych szkoleń. Jeżeli jest szansa, to gwarantuję Państwu, że ktoś, kto przyjdzie i powie, że jest szansa, żebym został łebfonurkiem, mam zaświadczenie od lekarza, że mogę nim zostać i ten kurs kosztuje 10 tysięcy złotych, to zrobimy. I to zrobimy naprawdę. Natomiast nie możemy, bo to by było tak, robiono na komputery, to będziemy teraz na spychacze. Czyli już był okres, że wszyscy na wózki widłowe robili. Tylko wózków było mało. I także, że no musi być jakieś prawdopodobieństwo chociaż, że ten kurs ma sens, że nie robi się tylko dlatego, żeby był bakier. To jest ta jedna sprawa. Jeżeli chodzi o ten PFRON, to jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. A więc sama nazwa mówi, nie podlega pod samorząd. To jest taka struktura od Warszawy aż po dół i oni jak gdyby sami przyznają te pieniądze, sami to kontrolują. Tam, gdzie poprzednio pracowałem, też byliśmy tym jak gdyby uszczęśliwieni. Ale ja na to prezydent miasta nie ma na to żadnego wpływu, może tylko jak gdyby pewne rzeczy rozdzielać, ale wpływać na proszę Państwa, ostatnie pytanie. Kto?
Tylko
jakieś krótkie, takie bardzo proszę. Dwa.
Jestem mieszkańcem bloku Dolinne i chciałbym poruszyć problem śmietników, które kiedyś jeszcze przed budową Lidla stały u góry i firmy z zewnątrz przywoziły do nich notorycznie śmieci, co uważam, że może być przyczyną podwyższonych kosztów śmieci nie tylko tu w tym przypadku tego śmietnika, ale również innych.
Nie ma to znaczenia. Nie ma znaczenia o ilości częstotliwości
tego. Natomiast to teraz ulica nie jest zamknięte, jak pan wie. Nie wiem dlaczego
mieszkańcy są zamknięte w klatkach, ale też tych zamków nie ma, te zamki są wykręcane Chciałbym zapytać, w jaki sposób weryfikowany będzie, kto segreguje rzeczywiście śmieci, a kto tego nie robi. Czy będzie to w sposób inny filmowany, czy ogólny na bazie spojrzenia?
Ja tak szybciutko. Nie zależy w tej chwili od ilości wyprodukowanych śmieci. Każdy z nas płaci od osoby. Taką samą stawkę. Nie liczy się, ile śmieci wyprodukujemy tak naprawdę, tylko ile osób jest w systemie. Czyli tu jest niepokojące, że w tej chwili mamy zgłoszonych około 100 tysięcy mieszkańców w Elblągu. To jest problem. Gdzie jest ta reszta tych 20 tysięcy? Część nie ma w systemie, dlatego że małe dzieci może jeszcze nie zostały zgłoszone. Z tego płaci tak naprawdę 90 tysięcy, czyli około 10% ciągle mamy kłopoty z wyegzekwowaniem tych opłat. Cały ze wszystkim, z czynszami, z wodą, z ogrzewaniem, ze wszystkim ten sam problem. Około 10% mieszkańców nie płaci. Natomiast sprawa segregacji, ci, którzy odbierają te śmieci, sygnalizują, z których nieruchomości są segregowane, czy nie. My preferujemy segregację i to będzie jak gdyby preferowane. W przyszłości być może dojdziemy do tego, że każdy z Państwa dostanie worki i będzie segregował ten, a na tym będzie powiedzmy kod kreskowy i tym kodem się odczyta. Tutaj są tworzywa, tam szkło i to by było świetne rozwiązanie, bo byśmy musieli już połowę zło by miało mniej pracy. Ale i tak z naszych ocen wynika, że 80-kilka%, prawda Pani Aniu, segreguje te śmieci. Czy nie?
Tak, deklaracja
składają, że segregują. Wierzymy w to, że mieszkańcy jednak bo też nie chodzi o to, czy się kogoś oszuka, czy nie. To chodzi o przyszłość naszą, proszę Państwa. Segregacja jest najlepszym rozwiązaniem. Te tworzywa idą do przemiału, papier sprzedajemy. Był taki okres, że nie chciały te punkty skupu przyjmować. Papieru, szkła, teraz wszystko jest. Znajdujemy odbiorców, to jest sprzedawane, przez to mamy niższe opłaty. Wszyscy mamy niższe opłaty, bo zakład utylizacji odpadów przekazuje do dalszego, do sprzedaży, przez to mamy niższe opłaty. My wszyscy powinniśmy być zainteresowani tą segregacją na przyszłość. Pan jeszcze miał jedno pytanie, koniec. Bardzo
proszę. Ja chciałam się dopytać, dlaczego tylko nasza spółdzielnia pobiera 250 do osoby za śmieci, gdzie w całym mieście tego nie ma dodatkowej opłaty. Tylko nasza spółdzielnia pobiera.
A to jest nieprawda.
Tak, to jest prawda, bo nie powie, żadna spółdzielnia nie pobiera. Ile?
Proszę Pani, w tym temacie to zapraszam do spółdzielni, dobrze? Bo to Pana Prezydenta nie dotyczy, to jest nasza wewnętrzna rzecz.
Kochani, ja muszę wyjść. Proszę.
Panie Prezydencie, trudne pytanie na koniec. Był Pan radny i zadłużyliście jako Rada Elbląg na 300 milionów. Według mnie około 1,5 miliona miesięcznie. Same odsetek spłacacie. Na ile lat zadłużyliście miasto? Kiedy spłacicie?
Proszę usiąść. Ja jestem twardy zawodnik. Umówiłem się o 19.35 po. Proszę szanować mnie, jak ja szanuję Państwa. Ja jestem umówiony o 19.30 na spotkaniu. Ja nie mogę zawieść tamtych ludzi, którzy też tam nie czekają. Proszę to zrozumieć. Proszę Państwa, oczywiście na tej zasadzie, jak Pan powiedział, to ja jestem też współodpowiedzialny za te zadłużenie. Tylko jeżeli Państwo tak sobie śledzicie te sprawy, to ja przeważnie byłem zawsze w opozycji. Ja nigdy nie miałem szansy. Ja nigdy nie miałem. Panie Kasprze, błagam. Ja jest Rada Miejska jako całość rzeczywiście podejmowała uchwały i zaciągała te kredyty. One są systematycznie spłacane, a ja jako prezydent tej chwili mam olbrzymi problem, bo ja nie mogę zaciągać kolejnych kredytów i niektórzy z troską myślenia, niektórzy zacierali ręce, że pewnie ja nie uchwalę budżetu i wejdzie komisarz i zrobię porządek z tym WIK-iem. WIK uchwalił budżet, spłaca kredyty, inwestycje są realizowane. Ja gwarantuję panu, że dalej będę tak postępował. Każdą złotówkę będę rozliczał. Szanowni Państwo, dziękuję za miłe przyjęcie spółdzielni na wiarę. Jeżeli Państwo zdecydujecie się i będziecie chcieli mnie zaprosić powtórnie, to na pewno przyjadę.